Dzień dobry. Miło Was zobaczyć. Ja może trzy zdania o sobie, bo tutaj pastor Jurek jak najbardziej powiedział prawdę, tylko w troszeczkę inny sposób niż to wygląda. Faktycznie jestem psychologiem o takich dwóch specjalnościach, klinicznej, dziecięcej i dorosłej, więc ja od lat pracuję tak naprawdę i z osobami dorosłymi i z dziećmi, a najczęściej jak z dziećmi to z całym systemem rodzinnym, bo tutaj mocno się te rzeczy łączą. I od jakiegoś czasu mam swój gabinet, aczkolwiek on jest w chrześcijańskim ośrodku terapeutycznym, który jest założony nie przeze mnie, więc to nie do końca ja. Ale to było moje marzenie, bo od lat pracowałam jako psycholog i marzyłam, żeby robić to pod Bożym szyldem. I to marzenie się w pewnym momencie spełniło. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Jedno moje dziecko ma 12, drugie 5, więc dużo się u nas w domu dzieje. I jestem częścią kościoła w Turku, więc to taki skrót informacji o mnie. Gdy rozmawialiśmy o tej konferencji, pastor Jurek poprosił, żebym powiedziała troszeczkę na temat mojej pracy w takim szerszym kontekście bycia osobą wierzącą, bycia tak naprawdę chrześcijanką, bo mamy tutaj różne czasami kwestie problematyczne. Więc to jest taka część, o której chciałabym troszeczkę powiedzieć, o mojej drodze z Bogiem i o tym, jak Bóg pewne rzeczy we mnie przerabiał, przepracowywał. Jak sprawił, że nie zrezygnowałam z zawodu, bo ja też miałam taki dylemat, no po co, skoro mam Boga, to może w taki sposób pomagać ludziom, po co taka wydmuszka w postaci psychologii i tak dalej. Druga część, jeśli zdążymy, bo ja mam różnie z poczuciem czasu, to powiemy sobie troszeczkę o tych czasach, bo one są po pierwsze trudne, po drugie warto wiedzieć, jak zabezpieczać swoich bliskich, zarówno na takim poziomie duchowym, ale też psychologicznym. Więc taki jest plan na to, co teraz. Wolniej. Super, dobrze, nie będę się śpieszyła. Jak myślę sobie o tym, kiedy moja droga z Bogiem się zaczęła, to zaczęła się właśnie podczas studiowania psychologii. Na którymś tam roku miałam problemy zdrowotne i troszeczkę nie studiowałam. Później, gdy wróciłam do różnych grup ćwiczeniowych i wykładowych, to już nie bardzo mogłam się odnaleźć. I przygarnęły mnie dwie chrześcijanki. Wzięły mnie do swoich grup, razem robiłyśmy projekty. I troszeczkę u nich mieszkałam. I to był taki początek, bo one miały dwie rzeczy, o których ja zawsze marzyłam. Ja tego szukałam na psychologii, ale znalazłam właśnie u nich. One miały taki rodzaj pokoju i taki rodzaj miłości, który dla mnie był po prostu wtedy czymś nieosiągalnym. I w zasadzie tak sobie studiowałyśmy. I myślę, że to jakaś Boża łaska, że one nie próbowały mnie nawracać w jakiś taki mocno natrętny sposób, bo w pewnym momencie miałam taki bardzo trudny moment na uczelni. I ja zawsze miałam taką potrzebę, jak mam bardzo trudny czas, pójść do kościoła i się wyciszyć. Zawsze to był kościół katolicki, ale w tamtym momencie nie było żadnej mszy w kościele katolickim. I sama je zapytałam, czy ja mogę pójść z nimi. Czy ja mogę tam się wyciszyć w tym kościele, bo na tyle sobie rozmawiałyśmy, że ja wiedziałam, że to są jakieś takie biblijne zasady u nich i jakoś mocno się tym wszystkim nie przejmowałam. I to był ten czas. Poszłam tam sobie do nich, nie wiedząc tak naprawdę, co się dzieje, gdzie pójdę. Usiedliśmy sobie w tych ławeczkach, a w zasadzie na krzesełeczkach. Później zaczęło się uwielbienie. I to, co się ze mną stało na uwielbieniu, ja tego nigdy nie zapomnę. Przyszła tak ogromna Boża obecność, że miałam ochotę się tam zwinać w kłębek, schować pod to krzesło, ryczeć i ja walczyłam, naprawdę, ja walczyłam całe uwielbienie. Druga część mnie mówiła, Boże, jakiego ty im wstydu narobisz, zabrały cię, a ty zaczniesz na głos płakać. Więc jakoś przetrwałam uwielbienie, później kazanie, ale ja pamiętam, że gdy stamtąd wyszłam, ja wiedziałam, że tak naprawdę Bóg jest, że Bóg mnie kocha i że niczego ważniejszego już się w życiu nie dowiem. I to był taki początek. Do tej pory uwielbienie jest taką najbardziej niesamowitą częścią mojego życia. I ja też doświadczam, wiem, że uwielbienie można odbierać na różnych poziomach. Można tak naprawdę sobie śpiewać z otwartymi oczami i ogłaszać, że się kocha Boga. można wejść trochę głębiej, zamknąć oczy i wtedy Bóg pokazuje, jak cudownie aniołowie tańczą, jak cudownie różne rzeczy spadają z nieba. Można jeszcze dalej, jeśli ktoś ma prorocze darowanie, można równolegle z zespołem uwielbienia z flagami tańczyć i ogłaszać pewne rzeczy. I tutaj też jest taka niesamowita synchronizacja, ale to nic nie znaczy, to wszystko mimo, że jest cudowne, w porównaniu z tym, że można w uwielbieniu wejść w takie miejsce, gdzie się biegnie prosto na kolana Ojca i tam się zostaje przez całe uwielbienie. I to jest moje ulubione miejsce. Może to jest pewien rodzaj łaski pewnie, że ja tego doświadczyłam, będąc pierwszy raz na nabożeństwie i to jest miejsce, do którego ja zawsze biegnę. Więc polecam. Takie były moje początki z Bogiem, ale pewne dylematy i pewne problemy też się po drodze pojawiały. I ja nawet gdy doświadczyłam Boga w tak niesamowity sposób, ja nie byłam pewna, czy ja chcę Mu oddać wszystko. Psychologia była moim marzeniem. Ja zawsze marzyłam, żeby poznać bardziej siebie, bardziej pomagać ludziom, uzyskać właśnie ten pokój i radość. I nawet też wiedziałam, że to jest to, coś we mnie negocjowało. I pamiętam kiedyś u tych moich koleżanek, ja siedziałam, tak zostawiły mnie w kuchni przy stole samą i sobie myślałam, Boże, jeśli ja się pomodlę, oddam Ci całe moje życie, a Ty mi powiesz, że chcesz mi zabrać psychologię, że mam tego nie robić, a ja, mnie strasznie dużo kosztowało, żeby na psychologię pójść. I finansowo musiałam na to zarobić i różne... Wszystko było temu podporządkowane. I to była taka jakaś moja wewnętrzna walka. Ale w pewnym momencie dotarło do mnie, że doświadczam Boga, który jest mądrością, który jest miłością, który nawet jeśli to mi zabierze, to da mi coś lepszego. Da mi coś, co dla mnie jest skrojone jak na miarę. Co jest najlepsze. Ale okazało się, że Bóg mi tej psychologii nie zabrał, więc jestem, kim jestem. I nigdy tego nie żałowałam. Nieraz, jak sobie rozmawiam z chrześcijanami, to słyszę, że troszeczkę żal. Na zasadzie, że już nie można sobie poimprezować, że nie można jakoś się tak wyżyć czasami, poprzeklinać. Różnie to bywa. I mnie to zawsze w sercu głęboko dziwiło, ponieważ ja pamiętam mój stan sprzed takiego głębszego poznania Boga. I nawet w momencie, gdy to było moje marzenie, nawet w momencie... psychologia, prawda? Bo miałam taki czas, że to było spełnienie marzeń. Byłam na psychologii, miałam fajnego męża, miałam mieszkanie, różne takie moje życiowe plany się realizowały, a z drugiej strony w środku mnie był pewien rodzaj rozpaczy. To jest trudne do opisania, ale to tak jakbyście, nie wiem, żyli swoim życiem, ale raz na jakiś czas dopadałoby was takie dziwne przeświadczenie, że to prawdziwe życie, ono gdzieś tam idzie z boku i że coś tracimy. Więc pod powierzchnią, gdzieś tam w środku mojego serca zawsze to czułam. I ja do tej pory pamiętam to koszmarne uczucie, więc jak sobie pomyślę, że trochę szkoda, to myślę sobie, że mnie niczego nie szkoda. Naprawdę mnie niczego nie szkoda. Bo od kiedy oddałam swoje życie Bogu tak naprawdę, to uczucie nigdy nie wróciło. Ta podwójność w życiu, ten rodzaj rozpaczy, że coś tu jest nie tak. To nie znaczy, że zawsze było łatwo, ale nigdy więcej nie doświadczyłam tego uczucia. Odnośnie jeszcze innych rzeczy, które Bóg we mnie przerabiał, to było to, o czym zaczęłam mówić na początku, tak szybko. Gdy kończyłam psychologię, zaczęłam sobie myśleć, skoro mam Boga, a Bóg jest odpowiedzią na każde pytanie, to po co serwować ludziom jakąś taką inną alternatywę, która na pewno nie jest tak dobra jak Bóg. To była taka moja głęboka rozterka wtedy w moim sercu. I zastanawiałam się, może po prostu tak naprawdę, skoro Bóg jest odpowiedzią, zostawić to wszystko, mówić tylko o Bogu, przyprowadzać ludzi do Boga w taki sposób, żeby to On był ich lekarzem, psychologiem i wszystkim. I dość długo sobie z tą myślą chodziłam, ale wierzę, że to Bóg. On zaczął mi pewne rzeczy pokazywać. I ja dalej uważam, że Bóg jest najlepszą odpowiedzią na każdy problem. Ale ja wiem, że ja czasami nie mam, po prostu nie potrafię przyjąć na przykład uzdrowienia. Już zostawmy powody. Czasami nie potrafię przyjąć jakiegoś uwolnienia od pewnych emocji. I Bóg w swojej łasce, tak samo jak gdzieś pomaga przez lekarzy, tak wierzę, że pomaga przez psychologów. Więc poczułam, że ta odpowiedź jakoś tak mocno w moim sercu jest prawdziwa i zgodna i postanowiłam, że jednak będę robiła to, co robię. I chyba nigdy Bóg mnie w tym nie zawiódł, bo od samego początku widzę niesamowite błogosławieństwo w każdej dziedzinie życia mojego zawodowego. Tutaj pastor Jurek wspomniał troszeczkę o takim chrześcijańskim ośrodku, którego częścią jestem. Ta historia jest dość ciekawa, bo to jest takie moje świadectwo. Ja bardzo długo uważałam, że nie będę w stanie prowadzić własnego gabinetu, bo się do tego nie nadaje, bo za dużo odpowiedzialność i tak dalej, a może jeszcze nie mam odpowiedniej wiedzy, ale Bóg tak delikatniutko te rzeczy przepracowywał i w pewnym momencie za każdym razem, gdy się modliłam, to miałam wrażenie, że to jest czas, żeby ten gabinet otworzyć. Więc stwierdziłam, dobrze, ja nigdy Bogu wprost nie mówię nie. Niestety mówię dobrze i to się odkłada w czasie, ale powiedziałam dobrze i tak sobie z tą myślą chodziłam. I znając mnie, mogłam sobie z nią długo, długo chodzić. Gdyby nie to, że pewnego razu mąż mojej przyjaciółki wrócił z kościoła w Kaliszu po nabożeństwie i mówił: Beata, czemu ty jeszcze nie otworzyłaś tego gabinetu? Bo ja mam wrażenie, że już powinnaś. A on nie miał pojęcia, co Bóg do mnie mówił, bo ja się tak naprawdę tym z nikim nie dzieliłam. Więc wiedziałam, że to już jest taki czas, żeby to zrobić. W takim razie zaczęłam się modlić o miejsce. Za każdym razem, gdy się modliłam, odczuwałam w moim sercu, że Bóg mówi, że on ten gabinet już ma, że on już tak na mnie naprawdę czeka. A jeśli tak, to zaczęłam przeglądać oferty, tu za drogo, tu niedobrze i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie szukałam i nic mi nie pasowało. I w pewnym momencie koleżanka powiedziała, że w Turku jest chrześcijański ośrodek terapeutyczny. On był tak na uboczu, ja na przykład nigdy go nie widziałam. I na chwilę zostawiłam tak naprawdę tą kwestię znalezienia gabinetu. Postanowiłam tam zajrzeć tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy może w ramach wolontariatu albo jakkolwiek, jakby mogła być jakąś częścią czegoś chrześcijańskiego, bo to blisko i fajnie. I okazało się, a w ogóle to jest taki ośrodek, który założony został przez takiego głęboko wierzącego katolika. I on od bardzo, bardzo dawna szukał do współpracy psychologa, który przy okazji byłby chrześcijaninem. Bez różnicy, czy to katolik, czy protestant, kogoś, do kogo mógłby bezpiecznie, znaczy w jego odczuciu odsyłać ludzi, żeby uzyskiwali pomoc. I on tak naprawdę powiedział, że on mi ten gabinet daje, on mi go po prostu wyposaży, jeśli ja tylko zechcę tam sobie zwyczajnie być i przyjmować tych pacjentów. I sobie myślałam, wow, on tyle czekał i ja czekałam i w pewnym momencie się znaleźliśmy. Dużo takich świadectw mogłabym poopowiadać, ale to tak naprawdę tylko Boża łaska sprawiała, że te rzeczy się działy w odpowiednim czasie. To tylko Boże błogosławieństwo sprawia, że czasami trafiają do mnie nastolatkowie, którzy, nie wiem, mieli już 3 psychologów i nigdzie nie wchodzili w taki rodzaj relacji, żeby byli w stanie się otworzyć i coś wypracować. A to się dzieje. To się dzieje, ja na to patrzę czasami w moim gabinecie i sama sobie myślę, wow, psychologia aż tak szybko nie działa, że tu jest, w tym wszystkim naprawdę jest Bóg. Więc pracuję w chrześcijańskim ośrodku terapeutycznym, w ramach mojego prywatnego gabinetu i tak naprawdę filozofię tą mamy taką, że przyjmujemy wszystkich, niezależnie od wyznania, niezależnie od preferencji seksualnych, niezależnie od rodzaju problemu i pomagamy każdemu, kto do nas przyjdzie. Jeszcze jeden z takich najpoważniejszych moich dylematów, gdy już pracowałam i widziałam, że to przynosi efekty, to był temat, dlaczego to działa? Jak to możliwe, że to działa? Wiemy, jak jest w Biblii, prawda? Że Jezus tak naprawdę chodził i jak była potrzeba, to uzdrawiał i gdy była potrzeba, to uwalniał. I ja mam... Jeden z moich pastorów, prawda, jest w służbie uwolnienia, więc ja też miałam dużo takich doświadczeń, że widziałam, że pewne rzeczy się dzieją po modlitwie. Czyli na przykład mieliśmy pewną osobę, która wiele lat leczyła się już farmakologicznie z takich stanów depresyjno-lękowych i widziałam, jak po modlitwie odstawiła leki i przez wiele lat mamy sobie cały czas kontakt, do tego nie wróciła. Te stany nie wróciły i ona tak naprawdę nie wróciła do farmakologii. Więc to działało w Biblii, to działa i teraz. I zastanawiałam się, jakim cudem ta psychologia działa. Jakim cudem to może realnie pomagać, a widzę, że realnie pomaga. I taką odpowiedzią, dla mnie przynajmniej odpowiedzią, była kiedyś pewna konferencja z pastorem Jasińskim. Jeśli ktoś się interesuje tak naprawdę tematem uwolnienia, to raczej to nazwisko zna. Pamiętam, że byłam w takim głębokim szoku, bo w pewnym momencie pastor Jasiński zaczął tłumaczyć, w jaki sposób te złe duchy się od nas tak naprawdę odczepiają, w jaki sposób wychodzą. Mówił o tak naprawdę o modlitwie uwolnienia, mówił o okazaniu miłości, ale mówił też o zmianie stylu życia. I ja wtedy sobie myślałam, wow, to jest mniej więcej to. Bo co między innymi robi psychologia? Psychologia stwarza taką przestrzeń, żeby troszeczkę sobie siebie obejrzeć. I wtedy zaczynamy dostrzegać, że coś się w naszym życiu wydarzyło. To spowodowało jakieś zranienie. I my teraz, żeby nie zostać zranionym, weszliśmy w taki schemat funkcjonowania bardzo obronny. I z jednej strony to nas broni przed zranieniem, ale z drugiej strony na przykład zamyka nas na relacje, albo sprawia, że dość agresywnie czasami reagujemy, albo sprawia, że się wycofujemy i jesteśmy mocno samotni. Różnie to bywa. W każdym razie psychologia z jednej strony pokazuje nam te miejsca, a z drugiej strony razem z nami szuka narzędzi, żeby przepracować to zranienie, wybaczyć, jeśli komuś trzeba i dzięki temu zacząć myśleć inaczej i działać inaczej, czyli zmienić całkowicie styl życia na taki, który jest bardziej zdrowy, bardziej konstruktywny. I takie rzeczy Bóg ze mną robił przez początki mojej pracy zawodowej. Dylematów do tej pory mam naprawdę sporo, bo czasy też są trudne, ale już wiem, że psychologia działa i że tak naprawdę jest narzędziem, które Bóg wykorzystuje, żeby pomagać innym. Na samym początku takiej mojej drogi zawodowej sobie rozmawiałam z różnymi tutaj psychologami, terapeutami chrześcijańskimi i ja widzę, że to jest bardzo różnorodne środowisko. I różne są tak naprawdę filozofie, narzędzia pracy w zawodzie psychologa. I rzeczywiście mamy takie przestrzenie, gdzie te narzędzia mają korzenie tak gdzieś zmierzające, czy tam mające swoje źródło w buddyzmie. Ale tak naprawdę mamy też dużą część psychologii, która jest wypisz, wymaluj z księgi przypowieści Salomona. I tyle. Ja widzę, że w świecie chrześcijańskim czasami jest pewien lęk przed tym, że się pójdzie do psychologa, bo wyśle tego psychologa dziecko, on w głowie namiesza i będzie problem. Ale taka relacja w gabinecie to nie jest miejsce, gdzie ktoś komuś cokolwiek narzuci. Jeśli mamy świadomość tego, co chcemy, czego nie chcemy, jeśli jakieś narzędzie, jakaś forma pomocy nam nie odpowiada i gdzieś w nas powoduje pewien dyskomfort, to nikt nie oczekuje, że będziemy tak naprawdę tutaj posłuszni i będziemy te rzeczy realizować. Różne są podejścia, tak jak mówiłam, wśród psychologów wierzących. Kiedyś miałam taką rozmowę z takim fantastycznym psychologiem, który powiedział, że są takie dziedziny życia zawodowego, gdzie trzeba zapomnieć o tym, że się jest chrześcijaninem, żeby dobrze pomagać. I to jest jakieś takie rozumienie tej osoby. I ja trochę z tym rozumieniem tej osoby chodziłam, bo bardzo ją szanuję, ale w moim sercu to powoduje zgrzyt. Moja filozofia jest inna. Ja mam wrażenie, że tam, znaczy nie wrażenie, to jest mój sposób na życie, że tam, gdzie psychologia nie idzie w parze z tym, co mówi Biblia, tam tym gorzej dla psychologii, bo tym, kto daje błogosławieństwo, tym, kto tak naprawdę daje taką łaskę, żeby rzeczy się zmieniały, jest Bóg. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj świadomie przynajmniej odcinać pewne dziedziny życia i zamykać je przed Bogiem. W każdym razie, myślę, że naprawdę psychologii i psychologów nie warto się bać, bo to jest taka przestrzeń, która ma pomagać i czasami wydaje się mimo wszystko niezbędna. Jak patrzę na obecne czasy, to nie są czasy dobre. No, dla ludzi, którzy czytają Biblię, to nie jest zaskoczenie, że to nie są trudne czasy i łatwiej raczej nie będzie, ale takie to, co ja widzę w pracy, czy nawet takie najnowsze raporty różnych fundacji, które zajmują się takim monitorowaniem sytuacji emocjonalnej dzieci, młodzieży, dorosłych, są zatrważające. Przed 2 tygodni chyba, może 3, trafiłam na taki raport, który mówił o tym, że niespełna 40% dzieci w wieku od 10 do 18 lat ma myśli samobójcze. I nawet biorąc pod uwagę jakiś tam błąd statystyczny, to co trzecie dziecko, niezależnie od wyznania, niezależnie od rodziny, co trzecie dziecko tak naprawdę doświadcza myśli samobójczych. My wiemy, co to na poziomie duchowym znaczy, prawda? Na co tutaj jest jakiś rodzaj otwarcia, ale to jest zatrważające. Dalej ten raport mówił bardzo dużo rzeczy, ale to, co najistotniejsze, to powiedział nam, że to pokolenie, czy nasze dzieci mają 2 główne problemy. Z jednej strony czują się samotne, a z drugiej strony czują się bezwartościowe. I to niezależnie od tego, czy są wierzące, czy są niewierzące. Wiecie, jest jedna podstawowa zasada. Jeśli dziecko chce pójść do psychologa, to nie jest moda, to nie jest fanaberia, to jest taka niezbędna konieczność, ponieważ nikt normalny nie chce się umówić do kogoś, przed kim będzie musiał opowiadać o rzeczach, które go najbardziej bolą, bo to generuje kolejny ból, prawda? Nikt, kto nie jest już zdesperowany, nie prosi sam o wizytę u psychologa, bo koszty tego są za duże. Więc jeśli nasze dziecko lub ktokolwiek bliski chce się spotkać z psychologiem, to znaczy, że to jest naprawdę konieczne. I zadziwiające jest to, że o ile pracuję zarówno z rodzinami wierzącymi, jak i niewierzącymi, mam wrażenie, że osobom wierzącym znacznie trudniej jest pozwolić dziecku pójść do psychologa niż w przypadku pozostałych rodzin. I warto by się zastanowić, dlaczego. Zastanawialiście się kiedyś? Jest takich dwóch strażników: lęk i wstyd. Ale w psychologii też tak jest. Jeśli coś nas powstrzymuje przed dobrą zmianą, to jest lęk, że się nie uda, że ktoś coś o mnie pomyśli, i wstyd. I podobnie mam wrażenie w rodzinach chrześcijańskich. Taki wstyd na zasadzie, że ja, moje dziecko, ja to jestem liderem, ja to jestem wierzący, a tu po prostu się nie udaje. Czyli tak naprawdę trochę wstyd, a co inni powiedzą, a jeśli opowie jakieś takie trudne rzeczy. A z drugiej strony lęk, co ten psycholog zrobi, czy właśnie jakoś nie nastawi, czy czegoś tam nie nakręci. Więc czasy są trudne. I wydaje mi się, że trzeba wejść w miejsce takiej odwagi. I jeśli dziecko naprawdę potrzebuje, to zwyczajnie mu na to pozwolić. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, chciałam się odnieść do tych dwóch rzeczy, które mówił raport. Raport mówił o niesamowitym poczuciu samotności dzieci i niesamowitym poczuciu bezwartościowości. I zobaczcie, jak jest z tą samotnością. Dzieci teraz, w ogóle to jest też jakiś element, dzieci bardzo są odrzucane. Bardzo, bardzo. Tak naprawdę te relacje rówieśnicze teraz są mocno przemocowe. Jak nigdy dotąd. Dość często dzieci idą do szkoły i są tak naprawdę wyśmiewane i są same. Same w tym wszystkim, co się dzieje. Gdzieś tam sobie później wychodzą po szkole i znowu czują się same, niezrozumiałe. A później wracają do domu. Do takiego chrześcijańskiego domu. I w tym chrześcijańskim domu rodzice po pracy zawodowej i po służbie w kościele i wiadomo, po pracy zmęczeni, służba, jeśli jest wśród ludzi, to też chrześcijanie niekoniecznie zawsze mają łatwe charaktery, więc też jeszcze bardziej zmęczeni. Czasami marzą tylko o tym, żeby usiąść przed Bogiem i się wyciszyć, albo coś tam obejrzeć, albo jeszcze coś innego. A tu przychodzi to dziecko i czegoś chce. Albo przychodzi to dziecko i jest jeszcze jakieś takie bezczelne i nieposłuszne biblijnie i takie roszczeniowe. I zupełnie niechcący samotne dziecko, które jest samotne poza domem, wraca do domu i też jest samotne. I też tak naprawdę, wiecie, bo trzeba się przygotować do służenia, bo trzeba coś poćwiczyć, bo trzeba przygotować. Ja wymyślam oczywiście kazanie, czy cokolwiek tam innego, bo jeszcze tyle rzeczy do zrobienia z Bogiem, tyle rzeczy do zrobienia i do wyprasowania, i do ugotowania. I dzieci, które są samotne wszędzie, wracają do domu i też są samotne. A wydaje mi się, że to nie tak powinno być. Pamiętam na początku mojego nawrócenia troszeczkę czytałam blog takiej chrześcijanki, która była liderem uwielbienia. I ona tak proroczo uwielbiała i ją tak Bóg posyłał po świecie, po różnych miejscach. Ona uczyła, jak uwielbiać, jak w uwielbieniu doświadczać Boga. I ona pewnego dnia miała taki wpis, że tak sobie jeździła po świecie, była taka przeszczęśliwa ona i Bóg, i zapytała Boga, co jest jej takim najważniejszym powołaniem. I pisała, że ona była ogromnie, ogromnie zdziwiona, bo odebrała, że Bóg jej mówi, że wychowanie dzieci. To była, wiecie, młoda, dynamiczna liderka uwielbienia i była pewna, że Bóg powie, może tutaj jakieś prorocze kwestie, może właśnie uwielbieniowe, może jeszcze coś innego. I ona troszeczkę z tym tak sobie tam dyskutowała, ale ponieważ wiedziała, że to na pewno nie było z niej, to czuła, że to będzie Bóg. Oczywiście to nie jest tak, że on tego w niej później nie przepracowywał, bo wszystko ma swój czas i miejsce, prawda? Ale to gdzieś głęboko otworzyło jej oczy na to, że czasami są takie przestrzenie, które ignorujemy, a one są ogromnie, ogromnie ważne. W końcu dzieci zostały nam powierzone, prawda? Czyli zobaczcie, trzeba mieć mądrość, bo są rodziny, w których dzieci mają takie miejsce już prawie bałwochwalcze, ale w większości to jest jednak tak, że w całym tym pędzie w głowie mamy, jakby to dziecko było przeszkodą, na zasadzie, no i jeszcze to, i jeszcze ty czegoś ode mnie chcesz, jeszcze ty w tym domu odwalasz jakieś rzeczy. Już na poziomie myślenia, nie mówiąc już o działaniu, już na poziomie myślenia wkrada się wielki błąd. Bo w końcu dzieci są chyba naszą najważniejszą służbą. Oczywiście nie musicie się z tym zgadzać, prawda? To jest tylko bardziej do przemyślenia. Więc trzeba by było wyciągnąć wnioski. I też mądrze wyciągnąć wnioski, bo dzieci teraz nie są łatwe i nie oszukujmy się, bo czasy nie są łatwe, dzieci nasiąkają tym, co serwują te czasy, a później tak naprawdę prezentują nam to w domu. Tylko, że pewne rzeczy możemy zrobić mądrze albo niemądrze. Biblia też mówi o tym, żeby tych naszych dzieci do gniewu nie prowokować, tak? My się często skupiamy na tym, że mają być posłuszne, bo mają być posłuszne, a my nie skupiamy się na tym, jak tak naprawdę nie być kolejnym powodem do gniewu. Ja nieraz obserwuję, jak w pewnym momencie, już mówię teraz szeroko o rodzicach, rodzice zauważają, że tak naprawdę w hierarchii i wartości dzieci gdzieś tam były niżej i zaczynają to zmieniać. Ale zaczynają to zmieniać bez pewnej mądrości, która tu się przydaje. Czyli powiedzmy, nie wiem, dziecko się umówiło z najlepszym kolegą, że sobie teraz coś tam pograją i po prostu czekało cały tydzień, a rodzic się budzi, idziemy na spacer, bo musimy budować relację, bo przecież tydzień temu chciałeś albo chciałaś i teraz nie chcesz i jaki ty jesteś niewdzięczny. Ale to jest ta sama zasada, jakbyśmy oglądali rewelacyjny mecz i w połowie ktoś nam, no słuchaj, chciałeś czasu ze mną, idziemy. No co ty w ogóle tutaj wyprawiasz? Także zobaczcie, potrzeba mądrości. Więc samotność. Dobrze jest, ja nieraz patrzę, jakie przestrzenie mają moje dzieci, gdzie mnie potrzebują, bo to są potrzeby, które warto zaspokajać na poziomie tego, gdy są małe. Później w dorosłość wejdą jako tak mocno zabezpieczone osoby. A poza tym im więcej nas, a takiego fajnego czasu z nami, a nie kazań, kar i tak dalej, tym bardziej wypełniają się tymi wartościami, które my mamy. I druga kwestia, dzieci czują się bezwartościowe. No to są takie czasy, że mi córka mówiła, że u niej w klasie przeklinają wszyscy. Przeklinają po prostu, tak przeklinają, że po prostu ona tego słuchać nie może i może nie powinnam tutaj jej wydawać, ale mówi, że też jej się nieraz zdarzy, ale że tak to wygląda. Przemoc słowna, obrażanie siebie nawzajem, to jest teraz tak ogromna norma. A wiemy tak naprawdę, że słowa budują. Słowa, których doświadczają nasze dzieci po wyjściu z domu, budują w nich poczucie, że są nieważne, niewarte, że są do niczego, że nic nie potrafią, że w ogóle są tylko problemem. To buduje świat na zewnątrz. Jeśli dziecko ma jakąś przeciwwagę w domu, to tak naprawdę daje radę. Ale co jeśli dziecko wraca do domu i zaczynamy z nim rozmowę od tego, że jesteś niewdzięczny, tyle po prostu masz, a nawet łóżka nie potrafisz zaścielić, to robisz nie tak. tak naprawdę dołączamy się do tego, co daje dzieciom świat. I oczywiście to nie trzeba dobrze zrozumieć, bo te dzieci takie teraz są, czyli inaczej. To może być prawda, tylko nawet jeśli to jest prawda, to trzeba się zastanowić, co z tym można zrobić. Bo można zrobić dużo. Można wylać całą frustrację i całą złość na dzieci, tak jak to robi cały świat w tym momencie. Czyli tak naprawdę... Bo zobaczcie, złość jest emocją, którą dostaliśmy od Boga. Ona jest mocno nam potrzebna, bo ona zawsze pokazuje, kiedy ktoś przekracza nasze granice, tak? Mieliśmy umowę z dzieckiem, że robi to i to, dziecko nie dotrzymało słowa, prawda? Pojawia się złość, ona pokazuje, jest sygnał, że coś jest nie tak. Więc złość pokazuje, ale złość nigdy dobrze nie podpowiada. Decyzje podejmowane w duchu złości to nie są decyzje takie wychowawcze, prawda? To nie są decyzje podejmowane w duchu miłości i mądrości, prawda? A my znamy kogoś, kto jest mądrością, kto jest miłością. I mamy ten przywilej, że możemy do niego przychodzić. Więc jak zastanawiałam się, o czym tutaj dzisiaj powiedzieć, to pomyślałam, że nie będę mówiła o czystej psychologii, o narzędziach czy technikach pracy czy budowania relacji z własnymi dziećmi, tylko nawiążę do tego, żebyśmy chcąc zadbać o swoje dzieci, mocno zajrzeli w siebie. Z jakiego ducha ja mówię do swojego dziecka? Jakie myśli ja mam o swoim dziecku? A co mówi Biblia, że myśli, co mogą zrobić? Prawda? Jakie komunikaty wysyłam mojemu dziecku? Co w nim buduje? Co w nim buduje? A jak jest problem, bo problemy są, nie oszukujmy się, to i dziecko mnie wkurzy i ja mam świętą rację, że bo nie dotrzymało słowa, to ja mogę od razu wylać tą całą frustrację i odpowiedzieć dziecku w duchu złości, a mogę tak naprawdę powiedzieć, ok, wrócimy do tego, szybciutko sobie podreptać do Boga, usiąść przed Nim, zapytać Go, to co ja teraz w mądrości i miłości mam z tym zrobić? I odpowiedzi będą różne, prawda? Czasami jakieś konsekwencje, a czasami nie. Więc jeśli mamy kogoś, kto jest źródłem wszystkiego, co najlepsze, to dobrze jest do tego źródła wracać i się pytać. Z mojego osobistego doświadczenia ja mam wrażenie, że Bóg ma o wiele więcej łaski dla naszych dzieci niż my sami. Ale to tylko moje doświadczenia. Jak my stoimy z czasem? Dobrze, ostatnie zdanie. Już nie będziemy tutaj przedłużali. Jeśli chcemy coś zbudować w każdej dziedzinie, szczególnie w dziedzinie relacji, prawda? To fundament musi być mocny. Jeśli fundamentem jest złość, to my tak naprawdę niewiele zbudujemy. Jeśli fundamentem jest miłość, mądrość, którą wiadomo od kogo czerpiemy, to niezależnie od tego, jakie sztormy przyjdą, jakie rzeczy się będą działy, jak trudne to będą czasy, to budowla wytrzyma. I myślę, że o tym powinniśmy pamiętać. Thank you.